Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
A zaczniemy sobie od Muzeum Narodowego we Wrocławiu, gdzie trwa już wystawa Dwa Ołtarze, a w studiu kurator Jacek Witecki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie Jacku, pana wizyty tutaj w radiu to ja wspominam jako takie różne bardzo ciekawe opowieści, bo być może tego nie widać na pierwszy rzut oka, kiedy jesteście na wystawie. Wszystko jest takie stabilne, klasyczne, nie młode i myśli sobie człowiek, że to już jest tak od zawsze i tylko trzeba było to troszkę oczyścić. A pamiętam, że przy okazji poprzednich właśnie wystaw musiał pan troszkę pojeździć, poszukać i to zawsze były przygody. A jak tu przy okazji tej wystawy?
No, zawsze tak jest, że za zabytkami stoją też historie i te z minionej przeszłości, ale i te, które tworzymy jakby na bieżąco, dzisiaj pracując nad nimi jako muzealnicy. No, są to przygody pewnego rodzaju. No, tak też i z ołtarzem było.
Tym razem miejsce znane, to znaczy nie musiał pan nigdzie jechać i szukać niczego. Wiadomo, gdzie było, trzeba się wybrać. No, ale czemu? Ale skąd taki pomysł, żeby akurat tym właśnie ołtarzem się zająć?
Tak, rzeczywiście tutaj droga niedaleka, bardzo blisko z Muzeum Narodowego patrzymy jakby przez rzekę na katedrę, ale tajemnicze miejsce penetrowaliśmy to już kilka lat temu, kiedy ta idea jakby zaświtała zajęcia się ołtarzem Katedry Wrocławskiej. To już ponad 3 lata temu, kiedy pracowaliśmy nad zinwentaryzowaniem zasobu skarbca katedralnego. No i zaczęliśmy natrafiać wtedy na elementy ołtarza. To było dla nas spore zaskoczenie, bo o ile o niektórych z nich wiedzieliśmy, ale o innych zupełnie nie. I okazało się, że jest ich więcej niż sądzono.
To trzeba tam wejść w jakieś zakamarki katedry, nikomu wcześniej nieznane za dobrze?
No, opiekunom skarbca oczywiście znane świetnie, natomiast no, dla osób z zewnątrz jest to oczywiście miejsce w pewien sposób obrosłe taką i tajemnicą, i pewną legendą. Rzeczywiście katedra przechowuje wspaniałe zabytki związane z historią i samego kościoła, ale i miasta Wrocławia.
I co to zaskoczenia właśnie, że jest coś, czego się nie spodziewaliście i że trzeba coś zrobić w takim razie?
Było to zaskoczenie spore, bo rzeczywiście w głębi szaf skarbcowych zaczęliśmy trafiać na te fragmenty ołtarza. No, było tego jakby coraz więcej i więcej, więc chociaż nie mieliśmy akurat tego tematu jakby w tamtym momencie w planie, wyszedł on, można powiedzieć, tak trochę na zasadzie przypadkowej. Niemniej jednak, kiedy się okazało, że rzeczywiście te fragmenty ołtarza są tam przechowywane, no w różnym stanie niestety one po wojnie jakby już się tam znalazły, no to wzięliśmy zdjęcia archiwalne i zaczęliśmy już wtedy metodycznie śledzić, prawda, i wyszukiwać te ołtarzowe elementy.
A dlaczego ten ołtarz właśnie tam w skarbcu sobie na was czekał?
To historia skomplikowana, jakby no, ołtarz miał wiele swoich historii, przygód, natomiast znalazł się w skarbcu w 1945 roku, kiedy katedra została zniszczona, spłonęła podczas Festung Breslau, oblężenia Wrocławia, zbombardowana przez lotnictwo radzieckie, ostrzelana przez artylerię. Sam ołtarz główny, podobnie jak i inne cenne zabytki złotnicze, został zabezpieczony przez swoich ówczesnych opiekunów, ale nie w całości, bo było to prawdopodobnie już w tym momencie niemożliwe do wykonania. Zabezpieczono elementy srebrne, zabezpieczono skrzydła malowane, rozmontowywano je dosyć pośpiesznie, bo można powiedzieć już przy wtórze radzieckiej artylerii. Trafiły one do krypt w katedrze, zostały tam ukryte, natomiast pozostała w prezbiterium katedralnym centralna część ołtarza, ta tak zwana szafa, bo jest to taki ołtarz skrzydłowy, tak zwany pentaptyk. Ze względu po prostu na jej fizyczne wymiary i ciężar prawdopodobnie nie było już możliwości jej ratowania. Ta część ołtarza spłonęła, nie istnieje dziś zupełnie.
To o samym ołtarzu oczywiście będziemy mówić za chwilę, ale jeszcze jeden wątek chciałbym poruszyć, który dla pana, panie Jacku, jest na pewno oczywisty i dla wszystkich, którzy bardziej interesują się historią, no choćby Wrocławia, to rzecz, o której już chyba kiedyś rozmawialiśmy, być może my właśnie, o tym, że my teraz bardzo pielęgnujemy te historyczne wnętrza, na przykład katedra. Kiedyś to wcale nie było takie oczywiste i sama katedra wewnątrz, no i zewnątrz też, ale wewnątrz to dla nas może zaskakujące, zmieniała się wielokrotnie w zależności od tego, kto akurat nią włada.
Tak, oczywiście zmieniały się epoki, style w sztuce. Budynek katedry był jakby nieustannym miejscem, celem rozmaitych inicjatyw artystycznych. No, z ołtarzem, z głównym ołtarzem, z ołtarzem srebrnym, o którym mówimy, cofamy się tutaj do XVI wieku. Powstał w 1591 roku. To późny renesans, czy w sztuce okres tak zwanego manieryzmu. Przetrwał tam przez ponad 3,5 wieku, więc oczywiście wiele się w tym czasie działo. Przyszła doba baroku, rokoka, zmieniano wygląd katedry dosyć radykalnie, ale też trzeba powiedzieć, że i wtedy w XVI wieku, kiedy ołtarz powstawał, też zmieniono prezbiterium katedralne, dopasowując je jak gdyby do nowej stylistyki, do nowych trendów właśnie tych renesansowych. Tak więc rzeczywiście była to praktyka powszechnie uznawana. Stosunek do przedmiotów zabytkowych był troszkę inny niż my mamy dzisiaj.
No i wtedy właśnie, choćby pod koniec XVI wieku, taki ołtarz jest zamawiany, w związku z czym trzeba troszkę pewnie zmienić nie tylko sam ołtarz, ale i pewnie jego okolice. No i on tam przez te kolejne 300 lat służył.
Tak, rzeczywiście służył w katedrze. Różne jego losy w tym czasie były. Był zniszczony poważnie, uszkodzony podczas wojny 30-letniej w wieku XVII. Być może niewiele brakowało, żeby już do katedry nie powrócił, ale dzięki inicjatywie krewnego fundatora, kuzyna biskupa Jerina, Filipa Jakoba, noszącego to samo nazwisko, Jerin, ołtarz został zrekonstruowany. Co prawda fundusze były już chyba mniejsze, więc nie przywrócono go już do istnienia dokładnie w takiej formie, w jakiej powstał, już bez srebrnych teł, które też odgrywały tam istotną rolę. Nic o nich dzisiaj nie wiemy, po prostu zostały zrabowane przez wojska szwedzkie i przestały istnieć. Był to taki w dziejach ołtarza pierwszy, można powiedzieć, trudny moment. W dobie baroku zmieniano, jak wspomniałem, też wygląd katedry. Powstawały wspaniałe kaplice, kaplica elektorska. Działał w katedrze projektant, architekt Johann Fischer von Erlach, więc w tej epoce barokizacji też prezbiterium katedry zmieniło się. I pewne architektoniczne elementy były przebudowywane, ale też możemy domniemywać, że świtała też jakaś idea stworzenia nowego ołtarza barokowego. Nigdy to nie nastąpiło, uszanowano jednak ołtarz jelinowy z pewnych względów, ale to też właśnie już jest jednym z tematów naszej obecnej wystawy.
Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
Wracamy do wystawy Dwa ołtarze. Dlaczego dwa ołtarze? O tym też za chwilę powiemy. Może to wcale nie jest takie oczywiste, ale ten ołtarz, o którym opowiadamy na razie, ten ufundowany pod koniec XVI wieku, czyli schodzicie do skarbca 3 lata temu, okazuje się, że jest go całkiem sporo. Na ile dużo? Już wiadomo, że to będzie coś do zrobienia, czy jeszcze nie było pewności od razu?
O, oczywiście, że od razu takiej pewności nie było. No, staraliśmy się oszacować, jakby czym dysponujemy. Ale zabrało to trochę czasu, wyszukanie tych wszystkich elementów, bo nie wszystkie były też w skarbcu. Korzystano z nich, można powiedzieć, w sposób trochę doraźny po wojnie, używając do różnych celów dekoracyjnych.
Kolejnych fragmentów tego.
Tak, kolejnych fragmentów, więc niektóre wywędrowały też do kolegiaty świętokrzyskiej. No więc musieliśmy to wszystko uzbierać, prawda, żeby nie było później zaskoczenia, że coś się nagle znajdzie, co przegapiliśmy, więc to trochę czasu nam zabrało. No i jakieś takie, nazwijmy to, prace koncepcyjne rzeczywiście nad możliwością tej rekonstrukcji to trwały dosyć długo, bo takie stricte konserwatorskie, no to około 10 miesięcy.
To już samego działania.
Tak, samego działania, już jakby z przygotowanym programem, planem konserwatorskim.
To jest dość duży obiekt, to też musimy powiedzieć od razu, że to jest wysokie na 3 metry ołtarz.
Wysoki jest na 3 metry z niewielkim okładem, jak to się mówi, i blisko 4 metry szerokości. Mówię o ołtarzu otwartym jakby w pełni. Tak jak go pokazujemy właśnie na naszej wystawie w tym uroczystym głównym otwarciu, któremu zawdzięcza swoją nazwę jako ołtarz srebrny, tak zawsze funkcjonował, tak był nazwany właściwie już w swoim akcie fundacyjnym.
Otwarty w Muzeum Narodowym, ale jeśli już wróci do katedry, no to jest duże prawdopodobieństwo, że on będzie działał tak, jak powinien.
Tak, oczywiście, bo zrekonstruowaliśmy ołtarz w postaci jakby funkcjonującego skrzydłowego pentaptyku, więc oczywiście tak, ma on te swoje mało uroczyste otwarcie i później Skrzydła zamykamy, ukazują się malowidła, najpierw życiorys świętego Jana Chrzciciela, później przedstawienia ojców Kościoła, także rzeczywiście są to takie jakby trzy oblicza, można powiedzieć, tego ołtarza. I gdyby miał kiedyś funkcjonować kultowo, to jest jakby gotowy do tego, żeby używać go tak, jak przez wieki było.
No to jest jakiś przecież bardzo ciekawa celebracja, ten moment otwarcia ołtarza, który to też, wracając do tych wymiarów jeszcze, no to jest też poza tym kawał no, wagi też, bo to jedno to skrzydło ile waży.
Tak, konstrukcja ołtarza jest potężna, chociaż wykonana z drewna dębowego, ale skrzydła ważą około 200 kg każde. Do tego dodajmy jeszcze ciężar figur srebrnych, to jest dosyć znaczny, bo są to figury, rzeźby powstałe jako odlewy w srebrze, nie jest to blacha, tylko odlew. Więc swój ciężar mają, więc rzeczywiście tutaj pewne są takie pewne problemy techniczne jak gdyby, no ale rzeczywiście otwieranie tego ołtarza dosyć znacznie wychyla jego środek ciężkości do przodu i tu działają jakby poważne siły, więc przy montażu takim już na docelowym miejscu trzeba to z pewnością wszystko uwzględnić. My, jak wspomniałem, pokazujemy go w tej chwili w tym uroczystym otwarciu.
No i czego tam najbardziej brakowało? Czemu trzeba było na więcej czasu poświęcić przy odbudowie tego ołtarza?
Takich elementów było kilka, ale możliwe, że to nie brzmi zbyt spektakularnie, ale tak naprawdę najważniejszym elementem, który decydował o całej dalszej pracy, była rekonstrukcja tej centralnej, nieistniejącej szafy ołtarzowej, czyli wielkiej struktury z drewna dębowego wykonanej, którą nasi konserwatorzy odtworzyli tak, jak pracowano w XVI wieku, czyli prawda, bez użycia gwoździ. Są takie bardzo ciekawy system wpustów, tak zwanych łączeń drewna. Musieliśmy po prostu tą szafę zbudować zupełnie od zera, bazując w zasadzie tylko na fotografiach oraz opierając się na wymiarach zachowanych części, czyli tych skrzydeł, więc potrzeba było tu wielu eksperymentów, żeby nie popełnić błędu, żeby ołtarz rzeczywiście pracował tak jak powinien, zamykał się i otwierał, bo nawet drobne pomyłki mogłyby sprawić, że byłyby z tym problemy. I to rzeczywiście był taki jakby fundament dla wszystkich dalszych prac. A konserwatorzy w zasadzie pracowali wielotorowo, czyli jednocześnie musieliśmy sprowadzić tkaninę do pokrycia teł ołtarzowych.
To wtedy aksamit. Się spotkaliśmy, panie Jacku, chyba na chwilę w Muzeum Narodowym. Ona przyjechała z daleka, zdaje się.
Tak, przyjechała z Lyonu, gdzie wykonano ją w warsztatach takich właśnie, które jako okazało się jedyne chyba w tej chwili na świecie potrafią wykonać taki aksamit jedwabny, który rzeczywiście przypomina ten dawny. Nie ma rzecz jasna żadnych sztucznych domieszek, co jest dzisiaj normą, prawda? Do tkanin dodaje się poliestru, natomiast tutaj tego musieliśmy uniknąć. Więc tkaniną też były pewne niespodziewane trudności. No a ten taki, można powiedzieć, najbardziej widowiskowy etap, no to było już rekonstruowanie elementów srebrnych, czyli powiedzmy pewne naprawy, które musieliśmy wykonać przy tych zachowanych oraz odtworzenie tych, które znaliśmy wyłącznie z fotografii. A było ich całkiem sporo, bo na pracę te poszło 28 kg srebra.
A drewna ile? To też musi być jakieś specjalne drewno chyba takie, które będzie odpowiadało. Jakimś...
Był to dąb specjalny, wysezonowany, taki, który później nie będzie już jak gdyby ulegał deformacjom. Pracował w kilogramach, nie powiem, ale też rzeczywiście znaczna ilość drewna była tutaj potrzebna właśnie do konstrukcji owej szafy, o której wspomniałem.
Tak, tak. I jeszcze są zawiasy, skoro to waży 200 kg każda z tych części. Ten zawias też musiał być zrobiony w takim stylu właśnie, jak to robili kiedyś rzemieślniczy 400 lat temu?
Tak, zawiasy są potężne, bo skrzydła są jakby, z każdej strony są dwa skrzydła, które mocowane są niejako jedno do drugiego, natomiast później całość obu zawieszana jest na tej środkowej szafie, więc rzeczywiście wisi na niej ogromny ciężar. Zachowały się tylko zawiasy, a właściwie te płyty zawiasowe przy skrzydłach bocznych musieliśmy odtworzyć, no to po prostu krótko mówiąc, poważne kucie w żelazie.
No właśnie.
Odtworzyć te odpowiedniki tych blach z drugiej strony, tych niezachowanych, trzpienie zawiasowe. No jest to rzeczywiście taka, można powiedzieć, konstrukcja no, przypominająca niemalże jakieś stoczniowe przedsięwzięcia w rozmiarach.
Ale no w rozmiarach tak, bo to taka już całkiem łódka poważna się tak z tej szafy robi.
Jeśli tak jest.
Ja tak widać leżącą, a miałem taką okazję. No i jeszcze trochę złota chyba.
Tak, złoto też na złocenia, 24-karatowe złoto, ponieważ tam no dosyć są tam zastosowane wyrafinowane techniki jakby wykończenia powierzchni tego srebra. Ono jest częściowo złocone po to, żeby na przykład podkreślić, uwidocznić pewne elementy, szaty czy pewne symbole trzymane przez postacie przedstawione na ołtarzu.
Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
W studiu wciąż Jacek Witecki. Zapraszamy do Muzeum Narodowego we Wrocławiu na wystawę Dwa ołtarze. Czemu dwa ołtarze, panie Jacku?
No właśnie, tytuł jest taki trochę przewrotny, wymaga pewnego tłumaczenia, bo przygotowując się do pokazania publiczności tego zrekonstruowanego ołtarza renesansowego Fundacji Biskupa Jelina, pomyśleliśmy też, że warto jakby przy okazji poświęcić się trochę szerzej temu srebrnemu wystrojowi prezbiterium katedry, a przez wieki rzeczywiście trafiały tam rzeczy zupełnie niezwykłe. I jest rzeczywiście taki dosyć tajemniczy zespół zabytków, wspaniałych zabytków wykonanych w XVII i XVIII już wieku przez złotników augsburskich, zamówiony w Augsburgu przez wrocławską kapitułę katedralną. Zespół zabytków, które tworzą de facto formę swoistego ołtarza, który jest w kontraście do tego ołtarza Jelina, ponieważ powstał już zupełnie w innym czasie, 100 lat można powiedzieć po Jelinie, więc jest jakby utrzymany w innej zupełnie stylistyce i nie był też pomyślany tak naprawdę jako uzupełnienie ołtarza Jelina, tylko jako pewien byt osobny, wiążący się właśnie z tym, o czym wspominałem wcześniej, czyli z pomysłem jakby barokizacji katedry. Są na jego temat różne teorie ze strony badaczy. Albo uważa się, że był to taki pewien zestaw ołtarzowy, który mógłby pełnić funkcję niejako zastępczą na okres, prawda, jakiegoś remontu czy zmiany. Ewentualnie też mógłby być włączony w ołtarz barokowy, gdyby takowy powstał, co jak wiemy jednak nie nastąpiło. W efekcie ten komplet, czy taki zwany garnitur ołtarzowy, jak czasem mówimy, augsburski, jest takim trochę osobnym tworem, z którego korzysta się dziś w katedrze i właściwie zawsze tak było, w sposób dość dowolny, jakby traktując go jako takie, prawda, elementy aranżacji. Są tam figury znacznych rozmiarów, to wszystko też wykonane w srebrze. Potężne antependium, czyli ta dolna część, taka, prawda, pod mensą ołtarzową, która się znajduje. Ogromne tabernakulum, świeczniki ołtarzowe. Są też inne elementy, bo idąc w tym jakby kierunku pokazaliśmy też kilka innych zabytków złotniczych z warsztatów augsburskich właśnie pochodzących.
Mm-hmm. To dlatego dwa ołtarze, a jeszcze mówiliśmy sobie troszkę o tym, że katedra zmieniała się wielokrotnie, tak zresztą jak pewnie wszystkie wielkie kościoły i co się okazuje przy okazji tej wystawy, taka ostatnia próba zmiany, już chyba nieudana, nieskuteczna, nie doszła do skutku, to aż wiek XX i lata 30 XX wieku.
Tak, po raz ostatni jakby miały miejsce takie szerzej zakrojone przedsięwzięcia jakby aranżacyjno-budowlane w latach 30. XX wieku, kiedy rozpisany był nawet taki konkurs na projekty wyglądu prezbiterium katedralnego. Udało nam się, przygotowując obecną wystawę, przypadkowo w sumie, a bardzo szczęśliwie, znaleźć 3 z zachowanych rysunkowych, to właściwie są takie rysunki podmalowane kolorową farbą, tak zwanym gwaszem. 3 projekty pewnych alternatyw jakby dla prezbiterium. To są projekty 2 różnych autorów wrocławskich, śląskich twórców: Hansa Cimbala, malarza, projektanta, grafika, i Johana Drobka, również malarza, który bardziej był może znany tu na Śląsku jako konserwator, bo pracował jeszcze nawet we Wrocławiu i po wojnie do 1947 roku. Więc jest to też taki, prawda, poboczny nieco wątek, ale ciekawy, bo rysunki te pokazują właśnie prezbiterium katedry i głównym ich bohaterem jest renesansowy ołtarz Jelina.
Mm-hmm. Ale nie zmieniono nic już w XX wieku i my oddajemy się raczej pielęgnacji tego, co tam jest, i odnawianiu tych zabytków.
Tak, oczywiście. My już jakby rekonstruując ten ołtarz wracamy do tej jego jakby pierwotnej formy czystej na tyle, na ile możemy sięgnąć w przeszłość. Także już oczywiście nie rekonstruujemy tych najrozmaitszych aranżacji neogotyckich czy nawet właśnie modernistycznych już z XX wieku, którym ołtarz był też poddawany.
Ale za to możesz zmieniać Francuzi w Paryżu, Notre Dame, coś w obiekcie, o którym ostatnio dużo przecież się mówiło, bo Francuzi umieją tak czasem zaszaleć.
No są takie projekty, rzeczywiście Francuzi już pokazali, co potrafią, budując szklaną piramidę.
Czy nawet przecież wieża Eiffla też kiedyś była.
A i wieża Eiffla, tak, oczywiście była dziełem, które miało przecież...
Mocno dyskusyjnym.
Tak, być tylko jakby pewnym elementem trwającym przez chwilę na czas wystawy światowej, została na zawsze jest symbolem Paryża, więc nigdy nie wiadomo.
Więc może i przy okazji Notre Dame tam też coś jeszcze zmienią, bo jak pan wspomniał, tam sporo tych rzeczy jest XIX-wiecznych, które można znaleźć w Notre Dame?
Tak, katedra Notre Dame jest jedną z takich, można powiedzieć, bardziej przebudowanych katedr. To też były dyskusyjne działania, no ale to już, prawda, to już dygresje zupełne, ale rzeczywiście słynny architekt francuski Villiers de Digue wykonał tam szereg takich prac, które, jak uważał, właśnie przywracały tego ducha gotyku zagubionego. No w rzeczywistości dla nas one jakby trochę mają bardziej charakter XIX-wieczny jednak.
No to ciekawy wątek a propos rozmowy w ogóle o właśnie takich przestrzeniach, takich obiektach jak wielkie katedry. Póki co ołtarz, o którym opowiadamy w Muzeum Narodowym, no i pewnie za czas jakiś trafi na swoje oryginalne miejsce do katedry. Tam jest z kolei inny ołtarz, który też skądś przyjechał.
Tak, ołtarz Jelina będzie w naszym muzeum do końca sierpnia, do 28 sierpnia. Jest oczywiście własnością kościoła, więc później zwracamy go władzom kościelnym, w których gestii już są dalsze działania. Jest rzeczywiście intencja przywrócenia go na to pierwotne miejsce w katedrze, w którym przez tych kilka wieków stał, czyli w prezbiterium katedralnym, bo w tej chwili mamy tam ołtarz gotycki, który jakby z katedrą samą no, nie ma w swoim pochodzeniu nic wspólnego. To jest poliptyk lubiński, który jednak już przed wojną znajdował się w zbiorach muzealnych zaśnięcia Marii Panny. Więc rzeczywiście wstawiając tam ten ołtarz renesansowy, no jest wtedy też problem, prawda, co zrobić z tamtym. Wystąpiliśmy już jakiś czas temu z taką pewną sugestią, że mógłby on znaleźć się w kolegiacie świętokrzyskiej, więc no i są tutaj pewne możliwości.
To tu będziemy kończyć. Zapytam jeszcze na koniec, czy pan, panie Jacku, teraz odpoczywa po tej pracy wieloletniej, wielomiesięcznej, czy już może gdzieś poszukuje kolejnych ciekawych tematów do opowiedzenia w Muzeum Narodowym?
No, jak to po wystawie, te pierwsze tygodnie to jest taki może miły okres takiego pewnego spełnienia. Wystawa jest zakończona, więc tutaj jeszcze na razie sobie pozwalamy na pewne rozluźnienie i właściwie poza tym zaangażowaniem medialnym, które też jest dla nas miłe, no bo to nas cieszy, że to, co zrobiliśmy, rzeczywiście ludzi interesuje, jest atrakcją dla Wrocławia, no ale no... Następne projekty gdzieś się już powoli rodzą.
Gdzieś tu na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, to będzie kolejna okazja do pewnie ciekawych opowieści. Jacek Witecki, kurator wystawy Dwa Ołtarze, która do 25 sierpnia w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia.